Laudetur Jezus Chrystus, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Tu Radio Watykańskie. W czwartek 12 marca wita Państwa Krzysztof Bronk. Gościem naszego programu będzie boliwijski biskup Krzysztof Białasik, który uczestniczy w watykańskim seminarium dla biskupów odpowiedzialnych za media. W audycji z cyklu Historia ambasady polskiej przy Watykanie Piotr Samerek opowie o polskich cmentarzach we Włoszech. Zaczynamy od dzisiejszej działalności Ojca Świętego.
Zalecony przez Sobór Watykański II dialog chrześcijańsko-żydowski jest konieczny i możliwy, wskazał papież, przyjmując delegację Wielkiego Rabinatu Izraela. Jak przypomniał, regularne rozmowy prowadzone z nim przez Stolicę Apostolską już od 7 lat są owocem historycznej podróży Jana Pawła II do Ziemi Świętej w roku 2000.
Współpraca daje wam coraz lepszą świadomość wspólnych wartości stojących u podstaw obu naszych tradycji religijnych. Rozpatrywaliście je na 7 spotkaniach odbywanych tu w Rzymie albo w Jerozolimie. We wspólnych deklaracjach po każdym spotkaniu podkreślano punkty widzenia wynikające z przekonań religijnych obu stron, stwierdzając też różnice w poglądach. Kościół uznaje, że jego wiara wywodzi się z historycznego wejścia Boga w życie narodu żydowskiego i że jest to podstawą naszego jedynego w swoim rodzaju wzajemnego odniesienia. Żydzi, wyłonieni jako lud wybrany, komunikują rodzinie ludzkiej znajomość jedynego prawdziwego Boga i wierność Jemu. Chrześcijanie chętnie rozpoznają swe własne korzenie w tym samym samoobjawieniu się Boga, którym karmi się doświadczenie religijne Żydów.
Nawiązując do swej przygotowywanej pielgrzymki do Ziemi Świętej, papież powiedział, że pragnie się tam modlić o jedność i pokój w regionie i na całym świecie. Wyraził nadzieję, że jego wizyta pomoże pogłębić dialog katolicko-żydowski, by chrześcijanie, Żydzi, a także muzułmanie żyli tam w pokoju i zgodzie.
Kwestie wierności soborowi i dialogu z Żydami Benedykt XVI porusza też w opublikowanym dziś liście do całego katolickiego episkopatu o zdjęciu ekskomuniki z 4 biskupów lefebrystów. Jak pisze papież, decyzja dotycząca hierarchów konsekrowanych przed 20 laty przez arcybiskupa Lefebra wywołała w kościele i poza nim dyskusję o niespotykanej już od dawna gwałtowności. Niektórzy zarzucali papieżowi wprost odwrót od Soboru Watykańskiego II. Dlatego pragnie on wyjaśnić intencje, jakimi się kierował, mając nadzieję, że przyczyni się w ten sposób do pokoju w kościele.
Przykrym zaskoczeniem dla Benedykta XVI było nieprzewidziane nałożenie się faktu zdjęcia ekskomunik ze sprawą negującego zagładę Żydów biskupa Williamsona. Miłosierdzie okazane przez papieża 4 biskupom, ważnie, ale niezgodnie z prawem kanonicznym konsekrowanym, zostało zrozumiane całkiem opacznie jako wycofanie się z pojednania chrześcijańsko-żydowskiego, a zatem z tego, co naucza na ten temat Sobór. Zaproszenie do pojednania skierowane do separującej się grupy kościelnej przekształciło się w coś zupełnie przeciwnego. Ojciec Święty przyznaje, że śledząc informacje dostępne w internecie, można było uniknąć pewnych błędów i zapewnia, że Stolica Apostolska będzie zwracała większą uwagę na to źródło wiadomości. Stwierdza, że zasmucony był atakami, jakie go spotkały przy tej okazji ze strony niektórych katolików. Tym bardziej zatem jest wdzięczny żydowskim przyjaciołom, którzy pomogli usunąć nieporozumienie i przywrócić atmosferę zaufania we wzajemnych relacjach.
Innym błędem, nad którym Benedykt XVI szczerze ubolewa, było niewystarczające poinformowanie o znaczeniu i zakresie decyzji o zdjęciu ekskomuniki. Dotyczy ona osób, a nie instytucji. Ta kara kościelna miała zachęcić do powrotu do zagrożonej schizmą jedności i ten sam cel ma jej odwołanie. Natomiast instytucja, jaką jest Bractwo Świętego Piusa X, nie ma jeszcze statusu prawnego w Kościele i to ze względów doktrynalnych. Dlatego Benedykt XVI pragnie powiązać zajmującą się lefebrystami papieską komisję Ecclesia Dei z Kongregacją Nauki Wiary. Duchowni należący do Bractwa nie pełnią zgodnej z prawem posługi w Kościele, dopóki kwestie te nie zostaną wyjaśnione. Dotyczą one przede wszystkim przyjęcia Soboru Watykańskiego II i całego posoborowego nauczania papieży. Lefebryści muszą zrozumieć, że magisterium Kościoła nie można zatrzymać na roku 1962, pisze Ojciec Święty. Równocześnie przypomina obrońcom soboru, że niesie on w sobie całą historię doktryny Kościoła i chcąc być mu posłusznym, nie można się odcinać od korzeni wiary wyznawanej w ciągu wieków.
Papież zwraca uwagę na dyktowaną przez Ewangelię konieczność dążenia do pojednania z bractwem świętego Piusa X. Nie można być obojętnym na grupę, do której należy prawie 500 księży, ponad 200 seminarzystów, 117 zakonników i 164 siostry zakonne oraz tysiące wiernych. Trzeba się o nich zatroszczyć niezależnie od zarozumialstwa, jednostronności czy innych błędów, jakimi są obciążeni. Na ten właśnie ewangeliczny aspekt zwrócił uwagę watykański rzecznik, ksiądz Federico Lombardi.
Ponad błędami i niepowodzeniami, które szczerze należy uznać i na ile możliwe przezwyciężyć, ponad ludzką roztropnością, starającą się unikać poruszania punktów krytycznych, papież zdecydowanie i śmiało prowadzi nas więc do Ewangelii jako podstawowego i ostatecznego kryterium nie tylko życia chrześcijańskiego czy kościelnego, ale i jego zarządzania Kościołem. Dlatego, że jedynie po wspólnym nawróceniu się na Ewangelię możemy się spodziewać przezwyciężenia podziałów, jak i zrozumienia głębokich zbieżności tradycji i soboru.
List Benedykta XVI wyjaśniający sprawę zdjęcia ekskomuniki z biskupów lefebrystów został z satysfakcją przyjęty przez Światowy Kongres Żydów. Papież wyraził się jasno i jednoznacznie w sprawie negowania Holokaustu przez biskupa Williamsona, oświadczył jego prezes Ronald Lauder. Dodał on, że na pochwałę zasługuje przyznanie, iż w tej sprawie w Watykanie popełniono błędy. Papieski list spełnia podstawowe wymogi dialogu międzyreligijnego, szczerość i gotowość do uczciwego stawienia czoła trudnym tematom, stwierdził przedstawiciel Światowego Kongresu Żydów. Odwzajemniamy jego słowa uznania dla wysiłków strony żydowskiej, zmierzających do przywrócenia dialogu międzyreligijnego, i będziemy nadal pracować wraz z Kościołem katolickim na rzecz dalszego umacniania wzajemnego zrozumienia i szacunku. W Rzymie trwa seminarium zorganizowane przez Papieską Radę do Spraw Środków Społecznego Przekazu, przeznaczone dla biskupów odpowiedzialnych w poszczególnych konferencjach episkopatów za sprawy komunikacji społecznej, czyli za media. A moim gościem jest ksiądz biskup Krzysztof Białasik z Boliwii. Jakie wrażenia z tego seminarium, z tego spotkania?
W czasie tego naszego spotkania biskupi z różnych części świata zapoznali nas z sytuacją środków masowego przekazu. Mieliśmy też wiele ciekawych konferencji. Problem komunikacji to nie tylko środki masowego przekazu. Dziś mówiąc o komunikacji, mówimy nie tylko o środkach masowego przekazu, ale o całym świecie spotkań, komunikacji między różnymi osobami.
No właśnie, jak jest z tą komunikacją wewnątrz Kościoła?
Wiele razy boimy się skontaktować się ze środkami masowego przekazu. Przede wszystkim musimy rozbić tą barierę, która istnieje między nami i ludnością, która oczekuje właśnie tego słowa od biskupa, od kapłana i dlatego też musimy otworzyć się właśnie na środki masowego przekazu. Przede wszystkim mamy przyjąć te nowe środki masowego przekazu, ale też pomagać w nauczaniu, jak to używać. Ja na przykład w Boliwii miałem przypadki, że młodzież wchodziła w internet w sposób nieodpowiedni. I weszli w taki kryzys, że musieliśmy naprawdę pomóc im wyjść z tego problemu. Dlatego też wykształcenie młodzieży, wykorzystywaniu tych środków masowego przekazu jest bardzo podstawowe i zasadnicze, żeby po prostu umiał wykorzystać te środki masowego przekazu, nie niszcząc własnego życia, wręcz odwrotnie. To ma nam pomóc w kontakcie i w znajomości.
No właśnie, i środki masowego przekazu powinny być wciąż środkiem, a nie zastępować relację bezpośrednią z drugim człowiekiem. Kościół jest wspólnotą, Kościół jest miejscem, gdzie się ludzie spotykają bezpośrednio. Czy nie istnieje niebezpieczeństwo, że te relacje zostaną zastąpione właśnie jakimś przekazem informacji?
Nie, to jest niemożliwe zastąpienie. Środki masowego przekazu mogą nam pomóc, a nie mogą nam przeszkadzać. biskupi właśnie też mówili na ten temat, że dzisiejsza rodzina często się kontaktuje właśnie przez internet czy przez telefon. I na przykład rodzice pracują w ciągu dnia. Jak przychodzą z pracy, dzieci już często też śpią. Nie ma kontaktu bezpośredniego między dziećmi a rodzicami. I często też w małżeństwie dzieje się to samo. I każdy właściwie żyje własnym światem. I Kościół na to nie może pozwolić, że nie ma kontaktu. Oprócz tego też mówiliśmy na temat kazań.
To jest podstawowy rodzaj komunikacji.
No właśnie, kapłan, przewodniczący mszy świętej musi zwrócić uwagę, jak odprawia mszę świętą, jak mówi kazanie. I przede wszystkim musi głosić Pana Boga. Nie może głosić samego siebie, własnych idei.
Ksiądz biskup jako misjonarz został szefem komisji do spraw środków społecznego przekazu w boliwijskim episkopacie. W pewien sposób to duża odpowiedzialność. Jak to się stało, że obcokrajowcowi, człowiekowi w jakiś sposób z zewnątrz zostaje mu powierzona taka funkcja?
Ja pracowałem już wcześniej jako sekretarz do spraw duszpasterskich konferencji i starałem się też właśnie podtrzymać na duchu wszystkie komisje, kontakt między sobą. I codziennie obchodziłem wszystkie komisje, sprawdzałem, jak pracują. Nawet nazwano te moje wizyty duszpasterstwem kawy. Ale to mi pomogło wejść właśnie w te sprawy takie codzienne każdej komisji. I jedną z tych komisji była też komisja komunikacji. I tam chodziłem właśnie, żeby z nimi rozmawiać, jak polepszyć informacje z konferencji, jak poinformować ludzi.
Ostatnie wydarzenia społeczne i polityczne w Boliwii też pokazały, jak wielką rolę w społeczeństwie grają media. Jak to się odbyło?
Rząd boliwijski, rozpoczynając swoją misję, rozpoczął od komunikacji. Pierwsze, co prezydent rozporządził, jest utworzenie środków masowego przekazu na wioskach. I nie ma właściwie wioski, która by nie miała własnej audycji. I też jest to pewnego rodzaju sieć radii, która powoduje, że jedna wioska się kontaktuje z drugą. I oprócz tego rząd utworzył sieć internetową i telefonów komórkowych. Utworzona została sieć komunikacji dla wszystkich wiosek.
No jest zawsze z tym niebezpieczeństwo, że można z jednej strony próbować manipulować informacjami.
Oczywiście, to jest wielkie niebezpieczeństwo. Kościół też właśnie wspomina o tej ważności komunikacji i o tym, żeby komunikacja była używana w sposób etyczny i moralny.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był biskup Krzysztof Białasik z Boliwii.
Historia ambasady polskiej przy Watykanie.
Przed mikrofonem Piotr Samerek.
Cmentarze żołnierzy polskich we Włoszech. Szlak żołnierzy II Korpusu na ziemi włoskiej znaczą cztery cmentarze w Casa Massima, na Monte Cassino, w Loreto oraz w Bolonii. W sumie spoczywa na nich ponad 4000 poległych. Zostały one zbudowane własnymi siłami i z własnych środków przez II Korpus w pierwszych miesiącach po zakończeniu walk, stając się tym samym szczególnymi pamiątkami polskiego dramatu w czasie II wojny światowej. Opiekę nad nimi miał sprawować specjalnie w tym celu utworzony Komitet Centralny Opieki nad Cmentarzami Żołnierzy II Korpusu we Włoszech, mający siedzibę w Londynie, oraz jego przedstawicielstwo włoskie w postaci Komitetu Lokalnego, Komitetu Opieki nad Cmentarzami Żołnierzy II Korpusu we Włoszech. Organizacje te zajmowały się także zbiórką pieniędzy na utrzymanie czterech cmentarzy we Włoszech. Jednak wraz z upływem lat coraz wyraźniejsza była chęć przejęcia kontroli nad tymi cmentarzami przez władze w Warszawie, czemu stanowczo sprzeciwiali się weterani kampanii włoskiej oraz ambasador Papé, który czuł się odpowiedzialny za opiekę nad nimi i zachowaniem praw do nich przez instytucje powołane w tym celu przez II Korpus. Wraz z upływem czasu pojawił się także problem utrzymania cmentarzy, który w dużej mierze spadł na barki władz włoskich zgodnie z konwencją genewską, bowiem fundusze pozostawione w tym celu przez żołnierzy generała Andersa uległy wyczerpaniu. Polski dyplomata za pośrednictwem albo przy wsparciu sekretariatu stanu nieraz rozmawiał na temat tych cmentarzy z przedstawicielami kompetentnych władz włoskich. Między innymi w nocie z 27 października 1961 roku adresowanej do ówczesnego substytuta sekretariatu stanu, arcybiskupa Angelo dell'Acqua, Papę wyjaśniał, że komunistyczny rząd w Warszawie nie może być partnerem dla porozumienia polsko-włoskiego w sprawie utrzymania cmentarzy, bowiem leżący na nich żołnierze nigdy nie byli obywatelami Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej. Przypomniał, że miejsca ostatecznego spoczynku żołnierzy polskich poległych na włoskiej ziemi od samego początku znajdowały się pod ochroną kościoła, a Stolica Apostolska zawsze przejawiała wobec nich duże zainteresowanie i życzliwość. Problem jednak nie ustawał. Władze włoskie były gotowe do zaniechania rozmów z przedstawicielami władz w Warszawie na temat cmentarzy, ale domagały się, aby przynajmniej jeden z nich był utrzymywany przez powołane do tego instytucje emigracyjne. Dlatego też Papę apelował do polskiego Londynu o mobilizację emigracji w celu zachowania przez wolnych Polaków kontroli i opieki nad cmentarzami we Włoszech. W 1963 roku ambasador prowadził intensywne konsultacje z prawnikami oraz rozmowy z włoskim ministrem obrony Giulio Andreottim w celu jednoznacznego określenia własnościowego statusu cmentarzy i zabezpieczenia ich przed akcją rządu komunistycznego w Warszawie. Działania te zostały uwieńczone sukcesem o tyle, że 27 listopada 1964 roku została zarejestrowana notarialnie formuła stwierdzająca, że cmentarze są własnością i pod opieką byłych żołnierzy II Korpusu i ich następców. Według ambasadora, po tym akcie tylko skomplikowany proces cywilny mógłby teoretycznie ten stan zmienić. Natomiast droga układów reżimu z rządem włoskim co do przejęcia cmentarzy została zamknięta. W tym samym roku miały miejsce dwa inne ważne wydarzenia. W maju 1964 roku z okazji 20. rocznicy bitwy o Monte Cassino do Włoch przybył generał Anders, który odwiedził wszystkie cmentarze swoich żołnierzy. Co ciekawe, ówczesny minister obrony Giulio Andreotti oddał do dyspozycji na te uroczystości asystę włoskiego wojska. Natomiast 24 października 1964 roku Paweł VI przybył do klasztoru na Monte Cassino. Pod wpływem ambasadora Papę w programie wizyty znalazło się także nawiedzenie cmentarza żołnierzy polskich. Jednak ulewa, jaka wówczas spadła, pokrzyżowała te plany. Na znak szacunku dla poległych papież podarował cmentarzowi artystycznie wykonaną lampę. W drugiej połowie lat 60. ambasador znowu odnotował pewne działania strony włoskiej, które mogłyby wskazywać na to, że szukają porozumienia z władzami w Warszawie w sprawie opieki nad cmentarzami. W związku z tym w marcu 1968 roku, w czasie rozmowy z nowym substytutem, arcybiskupem Benellim, prosił o interwencję Stolicy Apostolskiej, która zapobiegłaby przekazaniu cmentarzy w ręce polskich komunistów. Rok później, po kolejnych prośbach przedstawionych w tej sprawie w sekretariacie stanu, Papę pisał do Londynu, że ambasada reżimowa się uspokoiła. Cmentarze II Korpusu pozostały w rękach ich prawowitych opiekunów. W sierpniu 1969 roku odbyły się uroczyste obchody 25. rocznicy bitwy o Monte Cassino. Na tamtejszy cmentarz żołnierzy polskich przybyło ponad 2000 Polaków z emigracji, w tym około 700 weteranów batalii, na czele z generałem Władysławem Andersem. Ambasador mógł mu zameldować, że obronił polskie cmentarze przed komunistami. W następnym odcinku powrócimy do kwestii uregulowania sytuacji polskiej administracji kościelnej na ziemiach zachodnich w kontekście relacji polsko-niemieckich.
Była to audycja Historia Ambasady Polskiej przy Watykanie w opracowaniu Piotra Samerka. Tu Radio Watykańskie. Dziękujemy Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.